bardzo. Dobry wieczór raz jeszcze. Dzisiaj spotkanie z Williamem Wylerem, dwa jego fantastyczne filmy, ale zanim zacznę swój wykład, tym razem wyjątkowo na początku oddam głos archiwaliom. Taka mała składanka, którą dla Państwa przygotowałam, mała niespodzianka. Zapraszam Państwa do obejrzenia.
Fontaine presents the award for best performance by any actress in 1942 to lovely Greer Garson, Mrs. Miniver.
What? Now, if I can have the envelope. Olivia de Havilland.
And so, for the second time, Olivia de Havilland walks up to this platform to get an Oscar. Olivia coming down the aisle, and she too is dressed in very beautiful white and looking very beautiful. Ladies and gentlemen,
I should describe her. But anyway, as she does go up on the stage, ladies and gentlemen, they can have all their critics' awards and all their magazine polls and all of one of these forms. But this is really the big leagues, and no one can take away from the glamour and excitement of Oscar night.
Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday.
The winners, it's a tie. The winners are Katherine Hepburn in Lion in the Winter and Barbara Streisand.
Gdyby sukces reżysera mierzył się tylko i wyłącznie Oscarami, to nazwisko Williama Wylera nie napotkałoby tych trudności interpretacyjnych, tych sporów akademickich, które wywoływało przez wiele lat, ponieważ Wyler jest w tej kategorii absolutnym rekordzistą. Jak wynotowałam sobie, jego filmy łącznie zdobyły 127 nominacji do Oscara, z czego złotych statuetek przypadło 38. Los był także los i umiejętności reżyserskie, umiejętności aktorskie. też szczęśliwy dla aktorów Wailera. 35 nominacji aktorskich przypadło z powodu występów gwiazd, które też to Państwo przed chwilą widzieliście na ekranie właśnie w filmach Williama Wailera, z czego 13 Oscarów zostało zdobytych. Sam Wailer w kategorii najlepszego reżysera filmowego nominowany był do Oscara razy 12, z tego 3 razy zdobył tę statuetkę. To są takie statystyki, one oczywiście są bardzo piękne i bardzo cieszą, zwłaszcza jeżeli patrzy się na te obrazy, właśnie ten cały glamour, te także rozmaite gafy oscarowe, których tutaj kilka też Państwo mogli zauważyć, to znaczy Audrey Hepburn idąca nie w tę stronę, w którą iść powinna, Barbara Streisand, która ubrała się, no cóż, jak sami widzieliśmy, ale to niestety jakby nie zaspokaja języka krytycznego i takich krytycznych kategorii, krytycznych także złości i ostrości interpretacyjnych, jeżeli chodzi o ocenianie reżyserskiego stylu. William Wyler miał zawsze wielki problem. Z jednej strony, po naszej stronie oceanu, między innymi przez znakomitego francuskiego krytyka André Bazena, uznawany był za filmowego autora. Uznawany był za człowieka, który ma własny styl, który styl przejawia się w jakiś sposób w każdym jego filmie. Za tenże właśnie styl i za główną kategorię taką, która najważniejsza była w filmowej karierze Wailera, uważał Bazę inscenizację w głąb i tak zwaną głębię ostrości. Coś, co my kojarzymy najczęściej z Orsonem Wellesem, z Obywatelem Kane'em. Natomiast to pojawiało się już wcześniej i na znakomitym skutkiem, na wielką skalę właśnie w filmach Williama Wailera. Natomiast w Stanach z kolei Wailer taką dostawał brutalną kontrę wobec tego, co mówił o nim Bazin. Inny autor, Andrew Saris, który również zajmował się tak zwaną polityką autorską, uważał, że Wailer to jest taki styl bez stylu. Styl bez stylu, człowiek bez stylu, reżyser bez stylu, człowiek zajmujący się różnymi rzeczami, człowiek, który nie ma w swoich filmach żadnego wiodącego tematu, żadnego wiodącego problemu, a więc mówiąc bardzo brutalnie, rzemieślnik. Rzemieślnik, słowo, które w pewnym czasie refleksji historyczno-filmowej było uznawane za jedną z największych obelg wobec reżysera. Rzemieślnik to jest ten, który na zlecenie kręci jakiś film, ale nie ma w tym żadnej duszy, nie ma w tym żadnego większego udziału poza takim posłusznym wykonywaniem pewnych poleceń i poza kręceniem dobrej roboty filmowej. Natomiast wszystko to, co jest właśnie gdzieś powyżej, co liczy się jako sztuka filmowa, dla rzemieślnika jest obszarem zamkniętym. Czy sprawiedliwie Wailer był nazwany właśnie takim, no nie autorem, rzemieślnikiem, czy też człowiekiem, który jest gdzieś w połowie tej drogi? Z perspektywy lat, z perspektywy moich własnych oczu, mojej własnej oceny, nie. To znaczy dla mnie jest to zdecydowanie autor, zdecydowanie jeden z największych reżyserów amerykańskich i być może też z powodu właśnie takich dziwnych dyskusji, nieporozumień dosyć niedoceniany. Wszyscy znamy te jego filmy najpóźniejsze, to znaczy Rzymskie wakacje, Zabawna dziewczyna, Ben Hur, to jest oczywiście ten film, który w okolicy każdej Wielkanocy gdzieś tam leci, a ponieważ z reklamami trwa ponad 4 godziny, więc trudno go przegapić, nawet jeżeli ktoś tylko z nudów przechadza się po kanałach filmowych. I z tych właśnie filmów go znamy. Być może część z Państwa zapyta tutaj też, ojej, a to właśnie zrobił Wailer? No przecież takie filmy, a nie kojarzyło się nazwiska tego reżysera. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że właśnie ta najpóźniejsza już twórczość Wailera jest rzeczywiście trochę taka nietypowa. To znaczy on tak skacze z kwiatka na kwiatek, te projekty są bardzo różne i wynikają także z tego, że był wtedy także reżyserem już o ogromnej renomie i ogromnej sławie i na wiele takich projektów mógł sobie pozwolić. Natomiast jeżeli przyjrzymy się jego pracom wcześniejszym i temu, jak właśnie budowały się te jego narzędzia filmowe, jak budował się jego styl, to widać, że jest to reżyser o bardzo, bardzo spójnym dorobku. Jest co najmniej kilka takich elementów, które wyróżniają twórczość Williama Wailera. I jednym z nich, oczywiście oprócz tej wymienionej przez Bazena głębi ostrości i inscenizacji w głąb, jest takie podejście do filmu, które traktuje film z dużym szacunkiem jako sztukę wymagającą dobrych pierwowzorów. To znaczy Wyler zawsze starał się robić swoje filmy na podstawie czy to porządnej literatury, czy to sztuk, które oglądał w teatrze, na podstawie których powstawały potem scenariusze. Wyler też był wielki przyjaźni z wieloma literatami. Opowiem Państwu potem jeszcze troszeczkę o niejakiej Lillian Hellman, jednej właśnie z takich fantastycznych autorek tych sztuk z lat 30. zwłaszcza, która Wylerowi była często pomocą właśnie w najtrudniejszych nawet takich jego reżyserskich tarapatach. Wyler jest także człowiekiem, który swoje filmy reżyserował przeważnie w atelier, przeważnie w studiu, wykorzystując właśnie w maksymalnym stopniu możliwości, które daje dane wnętrze, które daje wnętrze domu, wielkiej willi, która ma wielkie okna, wielkie lustra, wielkie schody. Jedno też z takich znaczących bardzo rozwiązań w stylu wylerowskim. Jeżeli chodzi o same takie konteksty, w których Wyler tworzył, tutaj też trzeba pamiętać o tym, że kino amerykańskie, zwłaszcza to kino klasyczne, rządziło się bardzo szczególnymi prawami. To znaczy Wyler tworzył zawsze w obrębie i na zlecenie wielkich studiów filmowych i nie miał takiej swobody wybierania tematów. Nie był reżyserem całkowicie niezależnym, który za niewielkie pieniądze mógłby zrobić jakiś film. To była wielka machina filmowa, wielka machina, która dając wielkie pieniądze, także oferowała niestety oprócz szans również wiele takich zagrożeń, czy dawała wiele zagrożeń, ponieważ jeżeli jakiś reżyser, czy jakiś aktor, czy jakiś scenarzysta był związany kontraktem z danym studiem filmowym, to dane studio albo nie chciało, albo często też nie mogło, jeżeli projekty kolidowały, tego aktora ze swoich rąk wypuścić. W związku z tym każdy projekt filmowy, który się realizowało, musiał brać pod uwagę to, że jakby cała ta stajnia aktorów, stajnia reżyserów, scenarzystów i wszystkich innych ludzi pracujących przy projektach filmowych jest już podzielona. Podzielona przez rozmaite studia, pracuje na rozmaitych kontraktach i albo trzeba korzystać z tej właśnie grupy, tej ekipy, którą ma się w swoim macierzystym studiu, albo jeżeli chce się pożyczyć jakiegoś właśnie aktora czy innego współpracownika, no to trzeba płacić, czekać cierpliwie albo niestety rezygnować z projektu. W związku z tym było to znaczne utrudnienie. Jeżeli chodzi o inne konteksty amerykańskie, to w wypadku Wylera trzeba pamiętać jeszcze o dwóch. Pierwsza to oczywiście lata 30., kiedy obowiązuje kodeks Hayesa, kiedy obowiązuje cenzura, autocenzura hollywoodzka, która również powoduje, że niewiele tematów takich kontrowersyjnych, z naszej perspektywy w ogóle już niekontrowersyjnych, można było realizować. Właściwie o wypadku każdego takiego kontrowersyjnego tematu trzeba było czekać na specjalną zgodę, na specjalne takie tak zwane memo, które właśnie było przysłane przez Josepha Breena, który zajmował się wówczas tą obsługą właśnie tego kodeksu. I dopiero jeżeli była jego zgoda, jeżeli on nie miał zastrzeżeń, to dany temat można było realizować. Kodeks działał do lat 60. Lata powojenne to dla Wylera także lata trudne politycznie. Wtedy z kolei, co Państwu myślę też może być trochę już znane, od 1947 roku zaczyna się tak zwane polowanie na czarownicę. Zaczyna się bardzo obsesyjne, bardzo paranoidalne czyszczenie Hollywood z domniemanych lub prawdziwych komunistów. I Wyler na tym etapie życia społecznego Hollywood również będzie miał swoje miejsce i również z powodu właśnie tych czystek będzie musiał pewne rzeczy rewidować i pewne rzeczy zmieniać. O tym też powiem Państwu za chwilę. Ponieważ w wypadku każdego reżysera wypada zacząć od początku, tak i ja zacznę od początku Williama Wylera. Reżyser, który kojarzy nam się z kinem hollywoodzkim, kojarzy nam się z Ameryką. Oczywiście Amerykaninem takim prawdziwym z urodzenia nie był. Urodził się na ziemi, można powiedzieć, do niczyjej, to znaczy należącej do Francji, na której później, jak wybuchła II wojna światowa, zaczęły się walki francusko-niemieckie. W związku z tym młody Wilder zastanawiał się każdego dnia, czy następnego dnia obudzi się Francuzem czy Niemcem. Następnie wychowywał się w Szwajcarii. Sam Wilder pochodził z rodziny żydowsko-niemieckiej, rodziny o dobrych takich tradycjach, która początkowo chciała kształcić swojego syna, no właśnie, albo na jakiegoś biznesmena, albo może w kierunku takim bardziej artystycznym. Nic kompletnie z tego nie wyszło, oprócz tego, że Wilder ostatecznie był człowiekiem biegle władającym trzema językami. To, co wypaliło, to był rodzinny kontakt matki Wildera. To znaczy, jej kuzynem był niejaki Karl Leml. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo jeszcze to nazwisko. Jest to jeden z pierwszych, najsłynniejszych producentów hollywoodzkich. Człowiek właściwie, dzięki któremu powstało Hollywood. To znaczy, on początkowo pracując, to były no wczesne naprawdę lata, około 1910, a więc naprawdę raczkujące jeszcze kino. Wtedy, kiedy jeszcze producenci pracowali głównie w Nowym Jorku, on jako pierwszy zaczął mieć dosyć obowiązków i takich ograniczeń nakładanych przez Trust Edisona. Przez Edisona, który dla siebie, jakby dla swoich firm zagarniał rozmaite patenty, dyktował producentom mniejsze warunki, na jakich oni mogą rozpowszechniać filmy. Lemmy, mając tego dosyć, postanowił, że film powinien się przeprowadzić. Przeprowadzić się w pobliżu granicy z Meksykiem, ponieważ tam było słońce, tam było właśnie blisko do ewentualnej emigracji, gdyby sprawy zaszły za daleko. I nie śmiejcie się Państwo, naprawdę bywały czasy, kiedy agenci Edisona atakowali bogoducha w innych ludzi, a to też były, no w tym czasie ta nitrotaśma płonęła bardzo szybko, a za nią kina. Również pojawiali się rozmaici bojówkarze, którzy takie kino byli w stanie rozpędzić. W związku z tym nie chodziło to już nawet tylko i wyłącznie o same te osoby producentów, ale także o ich publiczność. To gra toczyła się o najwyższe stawki. No ale wracając do Lemla. Mamy otóż tego Lemla, który staje się jednym z takich największych potentatów Hollywood. Ma zakłada studio Universal, dosyć znane, znacie Państwo to logo, myślę, do tej pory. I Lem miał dużą rodzinę, jak to o nim mawiano. I właśnie jedną z osób z tej dużej rodziny była matka Williama Wilera, która poprosiła swojego kuzyna, czy by nie mógł przygarnąć tego 20-letniego wówczas chłopca pod swoje skrzydła. Czy też młody William, czy nie mógłby spróbować swoich sił w Ameryce. Oczywiście Lem się zgodził, czemu nie? Przetransportował statkiem owego młodzieńca do Nowego Jorku, gdzie miał znaleźć zatrudnienie w jego właśnie filii Universalu za $25 tygodniowo. I co się okazało na miejscu? Okazało się przede wszystkim, że no to był dosyć intratny dla Lemla układ. To znaczy, z tych $25 tygodniowo on dla siebie brał $5 jako zwrot kosztów podróży, to znaczy jako zwrot kosztów za przepłynięcie tym statkiem na drugą stronę oceanu. To była jedna sprawa. Drugą sprawą okazało się to, no właśnie ta duża rodzina, to znaczy William Wyler nie był wcale pierwszą osobą, którą Karl Leml pomógł w ten sposób, ani nie był osobą drugą, ani piątą, ani nawet dziesiątą. Przed nim było już kilkanaście osób ze swojej właśnie rodziny, które tej wielkiej rodziny Karla Lemla, które on angażował i zatrudniał w swojej własnej firmie. I oprócz Williama Wylera też to znajdzie się tam wkrótce także jego starszy brat Robert. Jak Państwo widzicie, w związku z tym te macki i nepotyzm tak zwany bardzo się rozszerzały na chwałę oczywiście kina amerykańskiego. I Wyler, który na początku w Nowym Jorku no, pracował jako taki chłopak do wszystkiego, był na tyle bystry, że szybko zorientował się, że on w Nowym Jorku nie chce siedzieć, że tam nic na niego nie czeka, że trzeba przenieść się do Kalifornii. I rzeczywiście udało mu się to po 2 latach i w Kalifornii sprawy ruszyły z kopyta. To znaczy on bardzo szybko został asystentem reżysera. Między innymi był asystentem na planie filmu, słynnego filmu Ben-Hur, Freda Niblo z 1925 roku. Wtedy oczywiście sam jeszcze nie przypuszczał, że kiedyś też zrobi Ben-Hura. I też trzeba wziąć pod uwagę, że w tym filmie oczywiście tych asystentów było 60, to znaczy nie było to takie bardzo eksponowane stanowisko, nie było to tak, że zaraz za reżyserem jako pierwszy asystent szedł William Wyler w napisach. Nie, on po prostu był jedną z wielu osób, które na tym planie czegoś się uczyły. Nauczył się dużo, zarówno na planie Ben-Hura, jak i na planie innego filmu, Dzwonnik z Notre Dame. Nauczył się przede wszystkim dokładnej, takiej precyzyjnej realizacji, dbałości o detale i szybko okazało się, że sam jest gotowy do swojego własnego debiutu i był najmłodszym, bo 23-letnim reżyserem w firmie Universal, który zadebiutował. Swój pierwszy film zrobił, no był to taki krótki western, w tej chwili już zapomniano, o ile nawet nie zaginiony, dwudziestokilkuminutowy. Western, który spodobał się na tyle, że za tym westernem poszło kilkanaście następnych. I przez pierwsze kilka lat Willie Wyler, bo tak go nazywano, był właśnie tym specem od westernów. Człowiekiem, którego nie uznawano wtedy jakoś za pełnoprawnego reżysera, który nie miał wyrobionego nazwiska, który no właśnie był jeszcze takim rzemieślnikiem. Natomiast Wyler szybko zapragnął czegoś więcej. To znaczy zapragnął filmów dłuższych, filmów, które będą lepiej zrobione. Jak to na Wylera przystało, no jeżeli zaczął już od westernu, to te pierwsze filmy porządne, przynajmniej jeden z nich również okazał się westernem. Teraz musicie mi Państwo od razu wybaczyć, ponieważ jeżeli chodzi o kino Williama Wylera, to bardzo trudno jest omówić je tak stricte chronologicznie, to znaczy podawać Państwu datę kolejnych filmów i omawiać tak tytuł po tytule. Dlaczego tak jest? No wbrew tym właśnie sceptykom, którzy mówią, że Wyler był człowiekiem, który nie miał własnego stylu i bez przerwy robił coś innego, to nie jest tak, że Wyler bez przerwy robił coś innego. On ma co najmniej kilka takich powtarzających się tematów, według których można jego twórczość zorganizować. Tyle, że oczywiście nie zawsze te tematy następują w filmach kolejne po sobie idących. Czasem jest tak, że Wyler wraca do danego tematu po kilku czy po kilkunastu nawet latach. W związku z tym, jako pierwszy z tych tematów, to mit amerykański, który jest właśnie mitem dzikiego zachodu, mitem westernowym. Pierwszym dźwiękowym filmem, jaki zrobił Wyler, byli Trzej Ojcowie Chrzestni. Trzej Ojcowie Chrzestni to taka dziwna wariacja na temat Ewangelii świętego Mateusza i na temat wizyty trzech królów u małego Jezusa. Tyle, że tu w roli tych trzech królów, no cóż, występują tacy bandziorzy. Bandziorzy, którzy na początku filmu obrabowują bank. Na początku było ich w ogóle czterech. Jeden zginął na miejscu, więc się nie liczy. Zostaje nam trzech ludzi, którzy idą przez pustynię. Na tej pustyni można się spodziewać różnych rzeczy. Można się spodziewać między innymi wody, jakieś oazy, na której można by było się pokrzepić i iść dalej. Ale nic z tego. Studnia, którą usiłują znaleźć, jest wyschnięta. I zamiast tej studni znajdują wóz, w tym wozie kobietę, która rodzi dziecko. I tu zaczyna się cała wielka intryga. Intryga, nie nastawiajcie się Państwo na happy endy, ponieważ William Wyler, nawet jeżeli widzieliście Państwo tylko Rzymskie Wakacje, to wiecie już, że nie jest to człowiek od takich ckliwych happy endów. W związku z tym, no cóż, kobieta umiera, dziecko nazywa imionami tych trzech bandziorów i daje im jedną misję. To dziecko trzeba doprowadzić, znaczy zadbać o jego bezpieczeństwo, trzeba doprowadzić z tej pustyni, doprowadzić w jakieś miejsce, gdzie znajdzie ono należytą opiekę. W związku z tym ci panowie, bardzo niechętni, któż by im się dziwił, jeżeli za nimi pędzą stróże prawa, oni sami grają w tym momencie o swoje życie, muszą zaopiekować się onym dzieckiem i opiekują się nim, poświęcając po drodze swoje życie. Jest ich trzech. Pierwszy z nich jest ranny, więc umiera najszybciej. Przez pustynię idzie dalej dwóch. Drugi również czuje, że nie jest w stanie już z głodu i z wyczerpania kontynuować tej wędrówki. W związku z tym bierze sobie tylko pistolet i zostaje sam. Słyszymy z daleka tylko odgłos strzału. Popełnił samobójstwo, żeby nie męczyć się na pustyni. Zostaje ten trzeci, ten, który najbardziej był niechętny do tego, żeby dzieckiem w ogóle się zająć. I ten trzeci wykazuje się heroizmem największym, dlatego że on w momencie, kiedy już zostało mu dosłownie te kilka kilometrów do najbliższego miasta, jest już na takiej granicy wycieńczenia, że wie, że albo padnie z dzieckiem, albo napije się zatrutej wody. Wody z zatrutego ujęcia, wody, która pomoże mu te kilka godzin jeszcze jakoś wytrzymać, utrzymać się przy życiu, ale potem go zabije. I on rzeczywiście decyduje się na ten krok, to znaczy mając świadomość tego, co robi, że połyka śmiertelną truciznę, pije wodę, bierze dziecko w ramiona i idzie. Idzie, doczołguje się prawie do miasteczka, w którym akurat trwa Wigilia, ludzie śpiewają Cicha Noc, Święta Noc. Przekazuje to dziecko kobiecie, która byłaby w stanie się nim zająć i pada. Pada bez czucia, martwy na ziemię. Tak kończy się ten film. Jak Państwo widzicie, no happy end czy nie happy end, tak ambiwalentnie. To znaczy z jednej strony niewinne dziecko dostało opiekę, a ci trzej łotrzy no, odkupili swoje winy. Natomiast no, wypadałoby, żeby było jakoś sympatycznie, tak jak było w kolejnych ekranizacjach tej książki, między innymi u Johna Forda. To znaczy, żeby może jakaś nagroda doczesna spotkała tego chociaż jednego łotra, który tak się poświęcił. Tymczasem nie. Zachowała się nawet inna wersja zakończenia, którą miał dla tego filmu Wyler. Zakończenia, które było już bardzo bezwzględne. To znaczy ten nieszczęsny człowiek bez życia leżał na ziemi. Natomiast ludzie, którzy się nad nim zebrali, łącznie z szeryfem, uważali, że no właśnie jest to bandzior, którego jeszcze trzeba zlinczować, jeszcze go trzeba powiesić. I byli niesamowicie zaskoczeni tym i trochę może załamani tym, że on już nie żyje, że w związku z tym nie za bardzo będzie go już jak powiesić. To jest pierwszy film dźwiękowy Wylera, pierwszy w pełni film dźwiękowy Wylera, także pierwszy film dźwiękowy Studia Universal. I wiem, że parę wykładów temu mówiliście Państwo o przełomie dźwiękowym, pewnie mówiliście Państwo też o tym, w jaki sposób wyglądało wówczas kręcenie filmów, kręcenie tego nieszczęsnego dźwięku i że były takie specjalne budki, w których za dźwiękoszczelną szybą otulona jeszcze jakimiś takimi uszczelniaczami. W tej budce była kamera, za kamerą siedział operator. I rzeczywiście możecie sobie Państwo wyobrazić, że tak właśnie było. To znaczy kręcąc w 1929 roku Trzech Ojców Chrzestnych, Wyler, tego człowieka z kamerą zasłoniętego wielką budką, w której praktycznie nie dało się oddychać, wyprowadził na pustynię. Na tej pustyni, ponieważ było tam dużo scen jednak, w których ludzie przemieszczają się, ustawione były takie specjalne szyny na tą budę z kamerą i oni po prostu popychali tego człowieka w budce, a on filmował, robił film. Poświęcenie wielkie. Czy się opłaciło? Na pewno. Film daje się oglądać. I jakby jest no, początkiem wielkiej drogi Williama Wylera. W swojej twórczości Wyler powróci do westernu jeszcze tylko dwa razy. W roku 40, kiedy zrobi Człowieka z Zachodu, to jest to ujęcie na dole po lewej. I po prawej stronie po polsku Biały Kanion, a po angielsku Big Country, czyli jakby no, wielka kraina. Z roku 58 z Gregorym Peckiem w roli głównej. Westerny bardzo dziwne, dlatego że Wyler od początku też nie był człowiekiem, który robiłby filmy według jakichś schematów, według jakiejś takiej sprawdzonej formuły. Nie był też człowiekiem, który się bardzo dokładnie trzymałby formuły westernowej. W związku z tym, tak jak w klasycznym westernie, mamy zwykle człowieka z jednym koltem i drugim koltem, który przeżywa jakieś przygody po to, żeby w ostatnim akcie oczywiście ten wielki pojedynek rozegrać i rozpędzić całe zło zagrażające miastu. Tak tutaj mamy bohaterów troszeczkę innych. Żaden z nich, ani Gary Cooper, który gra w Człowieku Zachodu, ani Gregory Peck, który gra w Białym Kanionie, nie są ludźmi właśnie takiej przemocy, nie są ludźmi, którzy byliby przyzwyczajeni do rewolwerów, nie są wreszcie tymi takimi postaciami stricte właśnie na białym koniu, które przywracałyby pokój i harmonię na Dzikim Zachodzie za pomocą prawa pięści. O co chodzi? Zarówno postać grana przez Gregorego Pecka, jak i w kolejnych wersjach scenariusza, bo do filmu samego już to nie przeszło, postać grana przez Gary'ego Coopera, to są ludzie z trochę innej kultury, z trochę innej tradycji. Bohater z Białego Kanionu jest człowiekiem z miasta, jest także człowiekiem, który jakby swoich sił próbował na wodzie, próbował na oceanie. I w związku z tym taka przaśna dosyć kraina Dzikiego Zachodu to właśnie ta wielka kraina bezbrzeżna jakiejś prerii i jej zasady związane właśnie z mordobiciem, przechwalaniem się, ujeżdżaniem jakichś koni są mu kompletnie obce. I podobnież jest w wypadku wcześniejszego tego bohatera z Człowieka z Zachodu, Gary'ego Coopera, który również przybywa nie wiadomo skąd. Początkowo on właśnie jest napisany jako postać, która też przybywa ze wschodniego wybrzeża, przybywa z Nowego Jorku, czyli z krainy cywilizacji do krainy zachodu. I tam napotyka na nierozwiązywalny praktycznie konflikt między posiadaczami farm, a ludźmi, którzy hodują bydło. To był konflikt przez długi czas na tych partiach Stanów Zjednoczonych nierozwiązany, dlatego że jedni chcieli, przepędzając to bydło, korzystać w całości z tych obszarów, z terenów pastwisk, korzystać z wody, natomiast drudzy chcieli te swoje tereny ogradzać, swoje farmy ogradzać, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby mieć co hodować, żeby wprowadzać jakby na te tereny troszeczkę już inny sposób bytowania, troszeczkę inny sposób użytkowania tej ziemi. Ten konflikt, tak jak jest widziany w Człowieku z Zachodu, jest konfliktem bardzo ostrym, doprowadzającym do tego, że fantastycznego zresztą bohatera, autentycznego bohatera, sędziego Bina, który właśnie takim prawem pięści, swoją własną charyzmą usiłuje te konflikty rozwiązać, dzielny Gary Cooper musi w ostatniej scenie tego filmu zastrzelić. Jeżeli chodzi o podobny konflikt, chociaż już rozgrywający się o coś innego, konflikt między dwiema rodzinami, na który jakby wkracza, pojawiając się w tej okolicy, bohater grany przez Gregorego Pecka. Tutaj bohater nie musi w ten konflikt ingerować już tak bezpośrednio, to znaczy bohaterzy załatwią ten konflikt sami, z jakim skutkiem, to już Państwu nie muszę chyba w wypadku Williama Wylera mówić po pierwszym streszczeniu, możecie się Państwo domyślić, że to będzie jakaś delikatna jatka. Natomiast nasz dzielny bohater zdobywa dziewczynę, zdobywa święty spokój i może na miejscu się osiedlić i wieść spokojne życie. Oba te westerny są w sumie dosyć lekkie, mają bardzo wiele elementów komediowych. Są dla Państwa też, myślę, takim w sam raz popołudniowym, czy nawet przedpołudniowym kinem, w zależności od tego, kiedy wolicie Państwo oglądać filmy. Więc zachęcam do oglądania także i tej dawki westernowo-komediowej, którą oferuje nam Wyler. Kolejnym wątkiem, który pojawił się bardzo szybko w twórczości Wylera, był wątek związany z przemianami obyczajowymi w latach 30., które dokonywały się w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio mówiliście Państwo o czasach wielkiego kryzysu i także o tym, jakie następstwa taki kolaps gospodarczy niósł dla całego społeczeństwa. Wilera na początku lat 30. zaczynają zajmować także te problemy. Zaczynają go zajmować także dlatego, że poznaje się wtedy z innym słynnym reżyserem, Johnem Hustonem, który wskazuje mu, że są obszary, wskazuje mu na przykład obszary takie na pograniczu meksykańskim, w Meksyku samym, gdzie ludzie rzeczywiście żyją w straszliwej nędzy. Nawet zachęca go do takiego eksperymentu, żeby właśnie spróbować żyć za 10 centów. To są eksperymenty, które do tej pory są dosyć popularne, zwłaszcza u polityków lub innych postaci publicznych. Jeżeli chodzi o ich finał, to znaczy one zwykle kończą się tak samo, to znaczy można spróbować tak żyć przez paręnaście góra dni, natomiast potem takie życie trzeba sobie odpuścić. I taki właśnie eksperyment na sobie przeprowadzili William Wyler i John Huston. I Wyler wiedział już, co trzeba robić. Jeżeli chodzi o te filmy, które są tutaj za mną wyłuszczone, to znaczy Counselor at Law, po polsku Radca Prawny i drugi tytuł Dodsworth, to są dwa filmy, jeden z 1933, drugi z 1936 roku, które opowiadają o pewnym typie Amerykanina. Te typy są właściwie dwa, dlatego że pierwszego z tych bohaterów oglądamy jako imigranta, który robi karierę w Ameryce. Jest to żydowski prawnik, który w obliczu kryzysu doświadcza także na sobie samym, jak są rozmaicie rozłożone w społeczeństwie amerykańskim, wartościowania i przywileje związane z różnymi warstwami i klasami społecznymi. To znaczy w jego kancelarii, w jego dokładnej poczekalni spotykają się przeróżne typy ludzkie, spotykają się właśnie ci ludzie z tak zwanych nizin, z samego dołu, ludzie ubodzy i spotykają się także ludzie bardzo bogaci i jedni obok drugich nie chcą nawet siedzieć. Bankier, znaczy prawnik na ile może, to oczywiście stosuje takie prawo Robin Hooda, to znaczy tych bogatszych ograbia, jeżeli chodzi o cennik usług, natomiast w zamian za to uboższym stara się pomagać. Natomiast tych też nierówności i uprzedzeń doświadcza także na samym sobie. To znaczy on jest takiej klasycznej właśnie średnio zamożnej rodziny żydowskiej, która zajmuje się finansami, ma taką właśnie typową mamełę, mateczkę taką, która odwiedza go w tym biurze. Natomiast w miarę jak robił karierę w Stanach, w miarę jak jego akcje, także towarzyskie, szły coraz wyżej, on się ożenił. Ożenił się z żoną, znaczy ożenił się z kobietą, która jest ze znacznie wyższych sfer i która w związku z tym nim gardzi. Ona i jej dzieci z pierwszego małżeństwa nie są w stanie zaakceptować takiego człowieka, jakim jest tenże prawnik. W związku z tym bardzo szybko zaczyna ta kobieta romansować, porzuca go wreszcie. On chce popełnić samobójstwo, ale gdzieś tam czeka na niego sekretarka, która skrycie się w nim kochała i ona to ratuje mu życie. Z kolei Dodsworth to jest Amerykanin taki typowy właśnie. To nie jest żadna mniejszość etniczna, to nie jest żaden taki Dorobkiewicz, który przeszedłby przez wiele różnych sfer społecznych i w związku z tym miałby jakieś obciążenia życiowe. To jest taki typowy Amerykanin, to znaczy człowiek, który jest pewny siebie, otwarty na innych, łatwo się uczący i który na tym buduje swój sukces. Niejaki sam Dodsworth swój sukces zbudował na samochodach. Na samochodach, w których był rzeczywiście bardzo dobry. Zaczynał od małych warsztatów, skończył jako całkiem świadomy biznesmen i uzbierał tyle pieniędzy, że zgodził się na propozycję żony, żeby wreszcie zamknąć ten biznes i by mogli pojechać razem do Europy. I co się dzieje? Okazuje się, że sytuacja jest bardzo podobna jak w wypadku radcy prawnego. To znaczy żona samą siebie sytuuje znacznie wyżej niż swojego męża. Ona może nie tyle nim pogardza, ale nie czuje do niego praktycznie nic. Uważa, że jest przez niego osobą zaniedbaną, że mimo tego, że była porządną żoną, która urodziła, wychowała mu dzieci, była porządną obywatelką amerykańską, ona nic z tego nie ma oprócz pustki i nudy. W związku z tym w Europie zaczyna szukać nowych romansów, nowych miłości, które mąż chcąc nie chcąc musi jakoś tolerować. I żona tych miłości ostatecznie nie znajduje, dlatego że zostaje wyśmiana przez matkę, taką arystokratkę, swojego znacznie młodszego kochanka. Natomiast mąż, który widzi, co się stało, który widzi, że tego małżeństwa nie da się już uratować, miłość tę znajdzie i będzie w stanie żyć z jakąś nową, godniejszą go i lepiej rozumiejącą go kobietą. To są dwa takie portrety Amerykanina w średnim wieku, zrobione przez Williama Wylera. Natomiast między nimi jest film troszeczkę inny, ale bardzo ważny, można powiedzieć nawet kluczowy, jeżeli chodzi o przebicie się Williama Wylera do takiej głównej stawki reżyserów. Jak rzecz się miała? W latach, na początku lat 30. Wyler był już bardzo zmęczony swoim bytowaniem w studiu Universal. Rządy po starym Karlu Lemlu przejął jego syn, Karl Lemlu Junior, który był człowiekiem bardzo takim impulsywnym, któremu nic, co robił Wyler, się nie podobało, który cały czas z nim darkoty. W związku z tym Wylerowi było coraz ciężej w jakiś sposób pracować w tym studiu i coraz intensywniej szukał możliwości dla siebie pracy poza studiem. Nie do końca mu się to udawało, dopomógł mu los, to znaczy on zrobił na zlecenie Fox, na zlecenie studia Fox, taką minutką komedyjkę The Gay Deception. Była to rzecz, no właściwie o historii Kopciuszka, to znaczy uboga dziewczyna wygrywa los na loterii, postanawia ten los spieniężyć, bawiąc się w hotelu. W tym hotelu spotyka boja hotelowego, który okazuje się księciem, który właśnie tam sobie w przebraniu pracował. Wszystko kończy się szczęśliwie. Ta komedyjka bardzo lekka, bardzo bezpretensjonalna zwróciła uwagę niejakiego Samuela Goldwina, któremu przyniesiono ten film właściwie po to, żeby zaprezentować grającą w nim aktorkę. Natomiast Goldwyn w nosie miał aktorkę. Nie obchodziło go w ogóle to, jak i co ona tam gra. Natomiast bardzo podobała mu się cała rzecz i bardzo podobał mu się ten jakiś anonimowy, jeszcze młody reżyser, który za tym wszystkim stał. I w związku z tym Goldwyn postanowił zaprosić go do siebie i postanowił zaproponować mu współpracę. Współpraca Wylera z Goldwynem jednocześnie zaprowadziła go także do znajomości z dwiema innymi osobami, z niejaką Lillian Hellman. Już wspominałam Państwu na początku o tej autorce, słynną wtedy dramatopisarką, autorką między innymi Niewiniątek, znaczy to jest jeden z nielicznych jakichś takich polskich tytułów, w oryginale ta sztuka nazywa się The Children's Hour. I druga taka znana jej sztuka to było Lisie Gniazdo. Obie Wyler zekranizował. Goldwyn, to ten pan na dole, postanowił do pierwszego projektu, do którego zaprosił Wylera, postanowił właśnie, że będzie to sztuka Lillian Hellman, The Children's Hour. Sztuka była wtedy na indeksie, można powiedzieć. Sztuka była straszliwym skandalem, dlatego że opowiadała ona o miłości lesbijskiej, a raczej o podejrzeniu o tego rodzaju miłość, o tego rodzaju uczucie, które wyraziła jedna z uczennic w szkole, do której uczęszczała. Podejrzenie to właściwie nie miało racji żadnej bytu. Dziewczyna po prostu chciała się zemścić, ale w ten sposób udało jej się zniszczyć życie co najmniej trzech osób, to znaczy tych dwóch nauczycielek, które ona oskarżyła właśnie o niemoralne prowadzenie się i także narzeczonego jednej z tych nauczycielek. I cała sztuka była oparta na jednym z takich raportów brytyjskich, znalezionych zresztą przez partnera ówczesnego Lillian Hellman, Dashiella Hammetta, słynnego z czarnych tak zwanych kryminałów. I Hellman napisała tą sztukę i sztuka mogła iść oczywiście na Broadwayu, natomiast kodeks produkcyjny nie pozwalał na przedstawienie tego rodzaju wątków w filmie fabularnym. W związku z tym przed Goldwynem i przed Wylerem stanęło bardzo trudne zadanie. jak przełożyć na ekran taką sztukę, jeżeli nie można w żaden sposób nawiązać nawet do jej oryginalnego tytułu, nie wolno w żaden sposób odwoływać się właśnie ani w napisach, ani w jakichś innych określeniach do tego, że jest to adaptacja tej sztuki. No i co najważniejsze przede wszystkim, nie wolno w żaden sposób pokazać tego rodzaju wątku homoseksualnego, ponieważ to jest niemożliwe. Ponieważ jest to właśnie obraźliwe dla publiczności, niemoralne i nie może być pokazane. W związku z tym no Hellman jeszcze raz z Weilerem siedli do tej sztuki. Sztuka ta została poddana przeróbkom. Przeróbkom, na których nie straciła wiele, dlatego że skoncentrowano się wtedy na tym, żeby wyeksponować wątek kłamstwa. To znaczy, żeby pokazać to, w jaki sposób młoda, zepsuta dziewczyna, która jest no, zawiedziona tym, że jej własne oszustwa zostały wykryte i która jest w jakiś sposób zawistna o tych ludzi, jest w stanie tak właśnie no, bezinteresownie zniszczyć im całe życie. I wątek homoerotyczny w związku z tym zamieniono na wątek takich no, stosunków pozamałżeńskich, to znaczy zamieniono to tak, że ta dziewczynka była świadkiem tego, jak jedna z tych kobiet z narzeczonym drugiej siedzą razem do późnej nocy w zamkniętym pokoju. Nie wiadomo, co tam się stało, oczywiście my jako widzowie wiemy, że nic się nie stało, natomiast ta dziewczyna dopowiedziała już sobie swoją wersję zdarzeń. I w taki sposób ta sztuka została wówczas sfilmowana. Po tym, kiedy kodeks producencki przestał już obowiązywać i można było pokazać tę sztukę w całej rozciągłości na ekranie, w 1961 roku Weiler do niej wrócił, zrobił kolejną adaptację. W rolach głównych obsadził wtedy Audrey Hepburn i Shirley MacLaine, ale ta sztuka miała już lat 30 i nikogo tak naprawdę nie obchodziło, co to jest i dlaczego to wszystko dzieje się tak, jak się dzieje. I trzecią istotną postacią, którą wówczas spotkał Weiler, był Greg Toland. Greg Toland, jego operator przez najbliższe kilka filmów. Greg Toland to jest ten człowiek, który zasłynął głębią ostrości w Obywatelu Kane Orsona Wellesa. I dla Weilera był bardzo dobrym współpracownikiem, mimo że oni na początku przeżywali rozmaite takie trudności, to znaczy obaj byli straszliwymi perfekcjonistami i w związku z tym ani jeden, ani drugi nie chcieli ustąpić, ale w momencie, kiedy okazało się, że obaj chcą tego samego, to znaczy świetnego filmu, ta współpraca zaczęła układać się bardzo, bardzo dobrze. I jakby kluczowym takim filmem, który te wszystkie wątki, o których tutaj Państwu powiedziałam, splata, jest Dead End, Ślepy zaułek. To pierwszy film, który Państwo dzisiaj zobaczycie. Rzecz ciekawa, to znaczy film, który powstał na podstawie sztuki niejakiego Sydneya Kingsleya, sztuki, która była ogromnym sukcesem, miała na Broadwayu ponad 700, około 700 przedstawień, ale sam Kingsley nie był zainteresowany jej przeróbkami na ekran kinowy. W związku z tym przeróbką tej sztuki zajęła się właśnie Lillian Hellman. I Weiler bardzo chciał, rzecz to była, sztuka opowiadała o czasach wielkiego kryzysu, opowiadała o tym, jak w Nowym Jorku obok siebie, właściwie nawet nie w jednej dzielnicy, tylko na jednej ulicy nad rzeką, nad tym tytułowym ślepym zaułkiem, który tworzy East River, stoją obok siebie slumsy, stoi obok siebie dzielnica ludzi ubogich, a nad nią wyrastają luksusowe apartamentowce, ludzi, którzy chcą mieć ładne widoki. I w tej sztuce, która na scenie była zrobiona w sposób bardzo taki kunsztowny, to znaczy był odtworzony cały plan tego właśnie kwartału, łącznie z tym, że tam, gdzie był kanał orkiestry, to była niby taka woda i ludzie skakali po prostu do tego, znaczy aktorzy skakali do tego kanału orkiestry, udając właśnie, że wskakują do rzeki. W tym momencie rozlegał się nagrany wcześniej plusk wody i to wszystko sprawiało wrażenie bardzo takiej dużej autentyczności. Weiler wymarzył sobie, że tę sztukę, która opowiadała przede wszystkim o tym, no w jaki sposób te nierówności społeczne i to takie wołające o pomstę do nieba splatanie się tych miejsc ubogich i tych miejsc luksusowych jest taką, jest takim jakimś no, gniazdem, taką kolebką, gdzie zaczyna rodzić się zbrodnia. Zbrodnia, której przedstawicielem w tym całym uniwersum będzie gangster grany przez Humphreya Bogarta. Wyler bardzo chciał, żeby zachować określone lokalizacje w tym filmie, to znaczy, żeby robić go w Nowym Jorku, żeby on był bardzo taki autentyczny. Natomiast Goldwyn absolutnie się na to nie zgodził, ponieważ chciał mieć nad tym filmem pełną władzę, w związku z tym wydał straszliwe pieniądze, $100,000 na to, żeby w jego studiu zbudowano specjalny taki właśnie ślepy zaułek, w którym będą się rozgrywać wszystkie wydarzenia. I mało tego, ponieważ on miał obsesję, że chciał, żeby wszystko było czyste, żeby to nie było, nie sprawiało swoim wyglądem czegoś, że nie przypominało czegoś śmierdzącego czy brudnego, on zakazał Wyrerowi w jakikolwiek sposób na tym planie śmiecić. Na jakby swoje takie poparcie też miał oczywiście za sobą kodeks produkcyjny, który mówił, że nie można w żaden sposób tak za bardzo emocjonalnie tych różnic klasowych jakoś podkreślać. W związku z tym dochodziło do sytuacji, że niewzruszony Wyler chodził po planie rano i wyrzucał sobie, rozrzucał śmieci, a za nim biegł zrozpaczony Goldwyn i te wszystkie śmieci zbierał po to, żeby właśnie cały plan był czysty. I był to jeden z pierwszych takich filmów, kiedy ujawniła się w sposób przepiękny, co Państwo zresztą dzisiaj na projekcji zobaczycie, głębia ostrości w wykonaniu Grega Tolanda. Następny wątek, z którego Wyler właściwie zasłynął, to taka trylogia. Trylogia połączona postacią Betty Davis. Betty Davis, którą Wyler spotkał wcześniej, ona brała udział w zdjęciach próbnych do jednego z jego wcześniejszych filmów, była wtedy zupełnie anonimową osobą, której dano suknię ze zbyt dużym dekoltem i to właśnie wydarzenie Wyler wtedy bardzo w sposób bardzo taki ostry skomentował, tak jak komentuje się to do tej pory, to znaczy no, w jaki sposób aktorka pokazując swój dekolt chciałaby, liczy na to, że mogłaby zdobyć jakąś rolę. Davis wtedy bardzo się załamała, ale przyszedł czas, że i ona dostąpiła tego zaszczytu, czy też Wyler dostąpił tego zaszczytu, żeby pracować z wybitną osobowością. Spotkali się po raz pierwszy na planie filmu Jezebel, bo Amerykanie mówią na tą bohaterkę Jezebel i taką też wersję Państwo usłyszycie w dialogach. Był to rok 1938 i cała Ameryka żyła, przeminęło z wiatrem. Betty Davis również starała się o tę rolę, natomiast jej nie dostała. W związku z tym bardzo taka rozczarowana wyjechała do Europy, w ogóle chciała zerwać swoje kontakty i kontrakty ze studiem. To się nie udało, musiała wrócić i na pocieszenie studio obiecało jej, że będzie dostawać od tej pory większe role. I taką właśnie większą, przełomową dla niej rolą okazała się rola Jezebel. Jezebel to oczywiście odniesienie biblijne, to kobieta, która w Biblii jest bardzo taką kobietą złą, wyrafinowanie złą, która prześladuje proroków boskich i która dla swojej przyjemności, przyjemności swojego męża jest w stanie w sposób dowolny manipulować i mordować rozmaitych niewinnych ludzi, jest generalnie wcieleniem takiego zła. Nasza bohaterka takim wcieleniem zła być może nie jest. Jest to młoda dziewczyna, dosyć taka swawolna, ponieważ rzecz dzieje się w Nowym Orleanie w połowie XIX wieku, jest ona ograniczona w bardzo duży sposób rozmaitymi konwenansami. Ówczesne południe to jest miejsce właśnie, gdzie trzeba się bawić, gdzie trzeba wydawać wystawne przyjęcia, ale przede wszystkim trzeba pilnować rozmaitych reguł. Kobiety nie chodzą do banku, kobiety nie ubierają się na czerwono, kobiety są posłuszne swoim mężom, którzy nawet mogą ich pobić, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba, a potem przeprosić eleganckim pierścionkiem. Julie nie zgadza się na tego rodzaju postępowanie. Julie postanawia wytresować swojego narzeczonego. A jakie będą tego konsekwencje? Zobaczycie Państwo już na filmie. I bohaterka ta, bo ta sztuka z kolei, w przeciwieństwie do sztuki, na której oparty był Ślepy Zaułek, była totalnym niewypałem. Ona w ogóle się nie podobała i dopiero Wyler stwierdził, że być może z tej sztuki właśnie da się coś zrobić, da się zmienić ją w taki sposób, żeby ona w innym medium wyglądała inaczej. Miał rację, Betty Davis dostała za swoją kreację Oscara i w tym momencie już za Wylerem szła taka dziwna, posępna bardzo renoma, że jest to reżyser, który jest tyranem, dla aktorów, z którym się straszliwie ciężko pracuje, ponieważ on ma taką szczególną metodę pracy, że nie daje aktorom żadnych konkretnych wskazówek, co mają poprawić w kolejnym ujęciu, tylko w kółko powtarza. Jeszcze raz, zrób to jeszcze raz. I w wypadku Jezebel jest taka słynna scena, ona pojawia się na samym początku filmu, w której Betty Davis wchodzi do domu, wchodzi w takiej sukni, która nazywa się Amazonka, ma taki długi, długi tren, ona zsiada z konia, ma w dłoni palcat i Wyler wymyślił sobie, że ona takim bardzo swawolnym gestem, tym palcatem zahaczy o tren sukni i narzuci sobie ten tren na ramię. Więc dzielna Betty Davis oczywiście wyćwiczyła ten odruch na blachę, można powiedzieć, tak, żeby już z zamkniętymi oczami na śpiąco była w stanie ten manewr wykonać. No i zaczęła go wykonywać. No, pierwsze ujęcie jeszcze raz, drugie, piąte, dziesiąte jeszcze raz. Przy 33 ujęciu zdenerwowana Betty Davis powiedziała, że zeszła z planu, powiedziała, że ona już więcej tego nie będzie robić. Ona żąda, żeby pokazać jej te wszystkie poprzednie ujęcia, ponieważ ona uważa, że cały czas robi to tak samo i nie ma pojęcia, co jest źle. I oglądała te ujęcia po kolei, co się okazało, że w tych ujęciach na początku te ujęcia były bardzo właśnie sztuczne. Potem w miarę jak ona była coraz bardziej zmęczona, jej ruchy stawały się właśnie coraz bardziej ożywione i coraz bardziej naturalne. I ta wersja, którą zobaczycie Państwo w filmie, jest właśnie jednym już z tych ostatnich ujęć, kiedy ta bohaterka wygląda jakby rzeczywiście zgrzana, zmęczona, ale też bardzo zadowolona. Zeszła, zsiadła z tego konia, potruchtała do domu, narzuciła ten tren na ramię i pobiegła dalej. I Betty Davis umożliwiła Wylerowi zapoczątkowanie w jego twórczości najważniejszego bodaj dla niego wątku. To znaczy wątku kobiety, kobiety wyzwolonej, kobiety niezależnej, kobiety, która jest wbrew wszelkim konwenansom, kobiety, która jest być może trochę zła. Kolejne dwa filmy, które z nią zrobił, List i Lisie Gniazdo, tudzież Małe Liski, opowiadały o takich właśnie bohaterkach, które w wyrafinowany sposób manipulują swoim otoczeniem, zasłaniając swoje własne zbrodnie i przewiny. W wypadku Listu główna bohaterka mordowała swojego kochanka, a następnie usiłowała tą zbrodnię ukryć, odgrywając taką właśnie słodką, delikatną, niewinną kobietkę. W wypadku Lisiego Gniazda bohaterka nie odgrywała już niczego. Jest to no, kobieta w spodniach, można powiedzieć. Kobieta, która jest głową swojej rodziny, której mąż jest takim cichutkim, ciężko chorym na serce człowiekiem, bardzo skromnym, który nic nie chce. Natomiast ona chce w dwójnasób. Ona chce ogromnych pieniędzy. Chce, żeby te pieniądze były przeznaczone na wielki interes, który ona wraz ze swoimi braćmi zamierza założyć. I w związku z tym ona postanawia tego męża w sposób dosyć wyrafinowany zabić. To znaczy denerwuje go straszliwie, on dostaje zawału serca, ona nie podaje mu żadnego lekarstwa, czeka tylko, aż on zejdzie na to serce śmiertelnie. Ona w tym czasie z kamienną twarzą wygodnie siedzi sobie na kanapie. Bohaterki, tutaj możecie Państwo zobaczyć, to jest różnica kilku lat, natomiast w tym czasie za pomocą makijażu i własnej gry aktorskiej Betty Davis no, straszliwie się starzeje, to znaczy w pierwszym filmie gra młodą dziewczynę, w drugim taką no, średnią, powiedzmy, mężatkę, natomiast w trzecim dojrzałą już bardzo matronę, dojrzałą bardzo panią domu. Pierwszy film to jest Oscar, dwa pozostałe, dwie nominacje do Oscara. I kontynuacją takich filmów o właśnie kobietach, czy to złych, czy to wyzwolonych, czy to niezależnych, jak Państwo chcecie, można je nazwać, były dwie adaptacje wielkiej literatury, które Wilder zrobił tuż przed wojną i zaraz po wojnie. Wichrowe wzgórza i Dziedziczka. Myślę, że te filmy mogą być Państwu znane. W Wichrowych wzgórzach, które właśnie mają bardzo wyeksponowany wątek Katy, miała pierwotnie zagrać także Betty Davis, ale no, nie puścił jej producent. Jest to ten moment, w którym Wilder z producentem nie mogli się w żaden sposób porozumieć. Natomiast Dziedziczka, może znacie Państwo drugą wersję Agnieszki Holland, Plac Waszyngtona. To jest opowieść, którą Wilderowi pokazała Olivia de Havilland. Zażyczyła sobie właśnie, żeby on reżyserował film z nią w roli głównej. Także ona za tę rolę dostała Oscara. Jest to historia o takiej zahukanej dziewczynie, na którą poluje łowca posagów. Dziewczynie, która orientuje się, że jest niekochana przez swojego ojca i postanawia się na nim zemścić. Postanawia się zemścić, budując wokół siebie również taką taflę lodu. I ona do końca jest już w filmie, zostawiamy ją jako kobietę właśnie bardzo taką surową, która nauczyła się tego, w jaki sposób można żyć niekochaną, w jaki sposób można już żyć bez złudzeń, oceniając ludzi według tego, co sami przynoszą. I kolejny taki istotny fragment w twórczości Wilera to są oczywiście czasy wojenne. Czasy wojenne, które dla Wilera zaczynają się w 1942 roku Panią Miniver. Panią Miniver, którą Wiler sam określał jako kino propagandowe. To znaczy była to taka historia, którą zresztą jeden z polskich recenzentów wówczas wtedy dosyć wyśmiał, że to jest właśnie cała rzecz rozgrywa się w atelier, ludzie hodują tam róże, są jakieś dziwne konkursy, bombardowanie jest udawane przez bicie bębna i tak w ogóle, no co Amerykanie mogą wiedzieć o wojnie? Otóż Wilder o wojnie wiedział dużo, ponieważ pierwszą wojnę światową spędził jeszcze w Europie. Natomiast ten film o właśnie takiej brytyjskiej rodzinie z klasy średniej, której życie zostaje naznaczone bardzo boleśnie przez wojnę, był filmem, który stał się jednym z ukochanych takich filmów propagandowych w Stanach. I jedna ze scen tego filmu, w której pastor w bardzo takim już zbombardowanym, rozwalonym kościele mówi płomienne przemówienie, w którym oświadcza, że wojna, która jest prowadzona, nie jest wojną żołnierzy, ale jest wojną zwykłych ludzi, którzy muszą bronić się przed nazizmem, którzy muszą bronić się przed Hitlerem, była transmitowana w radiu, była kolportowana na rozmaitych ulotkach, ponieważ ona tak się podobała władzom, tak się podobała ludziom odpowiedzialnym także za tą amerykańską propagandę wojenną, że postanowili to przemówienie wykorzystać. Sam Wilder bardzo tęsknił za wojskiem, ponieważ jego koledzy byli już wtedy wszyscy do tego wojska powołani i realizowali już swoje powierzone im projekty filmowe, także w obrębie właśnie rozmaitych tych wojskowych takich oddziałów odpowiedzialnych za filmy. I no, Wilder, można powiedzieć, w zasadzie nie mógł się tego doczekać. W 1944 roku wreszcie udało mu się nakręcić film, który jest jednym z najważniejszych amerykańskich dokumentów wojennych, Ślicznotka z Memphis, tudzież Memphis Belle. Memphis Belle, ta ślicznotka, to jest to wielkie samolocisko, które Państwo widzicie z tyłu tego kadru, B-17, bombowiec, którym załoga musiała wykonać 25 lotów po to, żeby mogli oni wrócić do Stanów na zasłużony swój odpoczynek. I Wilder tymi bombowcami, na których miał specjalnie zainstalowane kamery, latał rzeczywiście dosyć długo, robiąc ten materiał. Dokręcał do niego później jeszcze fragmenty już zebrane w Stanach, kiedy cała załoga wraz z kapitanem była witana przez ludzi, była witana także przez władze amerykańskie i bardzo, bardzo hołubiona. I w związku z tym, z tego działania Wilera właśnie i w Europie i potem po drugiej stronie oceanu, wyszedł właśnie taki film o ludziach, którzy są taką zgraną paką, taką zgraną ekipą, która obsługuje ten ogromny samolot bombowy i która no, razem pracuje w obronie wolności, w obronie przed tymi złymi. I był to film, który właśnie no, był zalecany, nawet był do tego, żeby był jak najszybciej i w jak największej liczbie rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych ze względu właśnie na te swoje walory podnoszące ducha. I był to ostatecznie jeden z trzech takich dokumentów lotniczych, które Wyler nakreślił. Jednak najlepszym filmem o wojnie, jakie udało się zrobić Wylerowi, były najlepsze dni, najlepsze lata naszego życia. Film z 1946 roku, kompletnie różny, właściwie na drugim biegunie wobec pani Miniver, która była taką słodką opowieścią o tym, jak rodzina zmaga się z wojną. Tutaj mamy do czynienia z trzema weteranami, którzy wracają z wojny. Jeden z nich jest kaleką, który stracił, znaczy kaleką fizycznym, który stracił obie ręce, są one zastąpione hakami. Drugi z nich przed wojną był takim prostym sprzedawcą, ale no, na wojnie zrobił karierę. W tej chwili chciałby osiągnąć coś więcej. Ma żonę, z którą widział się dosłownie przed wojną parę dni. Chciałby to małżeństwo dalej rozwijać. Jego dręczą koszmary wojenne. I trzeci, najstarszy wreszcie z nich, przed wojną był pracownikiem w banku. No, w wojsku radził sobie tak średnio. I właściwie nic by nie wskazywało na to, że coś jest z nim nie tak, gdyby nie to, że wszystkie swoje smutki, wszystkie swoje dni zapija alkoholem. W związku z tym każdy z tych ludzi jest jakoś dotknięty i zniszczony przez wojnę także wewnętrznie. W swoim kraju są traktowani trochę jak osoby niepożądane, to znaczy uważa się, że oni mogą, jako ci, którzy wrócili z armii, zabrać pracę, zabrać przestrzeń życiową, odebrać możliwości. W związku z tym sami dla siebie tego miejsca sobie znaleźć nie mogą. Jedyne, co może ich ocalić, to oczywiście miłość, której oni szukają i starają się, no w zasadzie udaje im się tę miłość znaleźć. I z takich anegdot, postać tego chłopca, który ma ucięte ręce, zagrał mężczyzna, który faktycznie, którego taki los spotkał na wojnie, który wcześniej już zajmował się takimi występowaniem w filmach instruktażowych dla ludzi, którzy no, w wyniku wojny mieli jakieś obrażenia, z tymi obrażeniami sobie musieli radzić. Wyler uparł się, że właśnie aktor nigdy nie zagra tak dobrze jak człowiek, który jest autentykiem, któremu rzeczywiście się coś takiego stało. Wziął więc tego naturszczyka i dobrze zrobił. Jest to jedyny aktor, który dostał dwa Oscary za tę samą rolę, dlatego że nie wierzono w Hollywood, że uda mu się dostać Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. W związku z tym przyznano mu nagrodę specjalną za to właśnie, że daje siłę ducha i nadzieję ludziom, którzy odnieśli właśnie jakieś rany w wyniku wojny. No ale stała się niespodzianka. Najpierw dostał jedną nagrodę, a zaraz potem na tej samej ceremonii odebrał nagrodę drugą. I jeżeli chodzi o lata powojenne, to tak jak już Państwu mówiłam, są one dla Wylera dosyć trudne. W 1947 roku rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych tak zwane polowanie na czarownice. Rozpoczyna się czyszczenie Hollywood i czyszczenie całego kraju z ewentualnych komunistów. I zostają wyznaczone takie specjalne osoby, które no, są podejrzewane o jakieś kontakty z komunizmem, albo osoby, które mogą podać nazwiska współpracowników właśnie, którzy mogliby być jakoś związani z komunistami. Oni mają zeznawać przed specjalną komisją. I ostatecznie z 19 takich no, oskarżonych osób przed tą komisją ma zeznawać osób 11. Jedna z nich, Bertolt Brecht, stwierdza, że on w ogóle nie będzie się w to wszystko angażował i wraca do Europy. Zostaje 10. Oni są nazwani dziesiątką z Hollywood. Powstaje też tak zwana czarna lista Hollywood, tak to po polsku się również nazywa. I na tej liście jest niejaki Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, którego nazwisko w tej chwili widzicie Państwo oglądając DVD z Rzymskimi Wakacjami. Prześliczną, leciutką komedię zrealizowaną przez Wylera. Ale to nazwisko pojawiło się na nie dopiero teraz. W momencie, kiedy Rzymskie Wakacje miały swoją premierę, w momencie, kiedy Ian McKellen Hunter, który był takim no, frontmanem dla Daltona Trumbo, to znaczy on był tą postacią, która miała ten scenariusz przedstawić jako swój, potem Trumbo dała pieniądze. Kiedy kiedy Ian McKellen Hunter odbierał Oscara, nikt wtedy nie wiedział jeszcze, że Dalton Trumbo to jest faktyczny laureat. Został on dopisany później, dlatego że był właśnie na tej czarnej liście. I Wilder wtedy był osobą, która się kompletnie nie przejmowała tym, że są jakiekolwiek naciski na jego osobę wywierane. Z grupą przyjaciół, między innymi Humphreyem Bogartem i Lauren Bacall, aktywnie protestowali, to znaczy założyli taki komitet do badań nad pierwszą poprawką, który miał być takim ruchem oporu wobec komisji do badań nad działalnością antyamerykańską. I oni namawiali tych ludzi, którzy się zjawiali na przesłuchaniach, żeby powoływali się na pierwszą poprawkę Konstytucji Amerykańskiej i odmawiali zeznań. I przez wiele lat Wilder właśnie w ten sposób egzystował, ale w końcu miał dość rzymskie wakacje, jego wyprawa do Włoch były w związku z tym też taką próbą odpoczynku od tego, co się stało. Ale ponieważ ze sobą wziął kilku pracowników, którzy nie byli mile widziani, którzy byli wciągani właśnie na taką czarną listę, także we Włoszech snuły się za Wilderem takie rozmaite listy i przyjacielskie ostrzeżenia, że on powinien się oczyścić, że powinien powiedzieć raz na zawsze, wytłumaczyć się raz na zawsze ze swoich ewentualnych związków z komunistami i z tego, jak on patrzy na przemysł amerykański, jak on patrzy na swoich współpracowników. I Wilder rzeczywiście został zmuszony wreszcie okolicznościami do tego, żeby taki list popełnić, w którym tłumaczył się z tego, że on głównie kierował się zasadą wolności obywatelskiej. I tym, że właśnie wcześniej, tak jak walczył z nazistami, tak w tej chwili on walczył o wolność amerykańską, natomiast absolutnie z komunistami nie miał nic wspólnego. Ale oczywiście, to jest Dalton Trumbo, oczywiście te lata, te smutne lata miały na Wildera też swój wpływ, który widać w jego filmach. W jego filmach z lat 50., które są o ton ciemniejsze od filmów wcześniejszych, filmów przedwojennych jeszcze. Godziny rozpaczy, w których rodzina mieszkająca na przedmieściach, spokojna taka rodzina z klasy średniej, zostaje zamknięta we własnym domu przez gangsterów, którzy czekają na to, aż ktoś umówiony przywiezie im pieniądze. Historie czy opowieści o detektywie, w roli głównej występuje Kirk Douglas, o takim detektywie, który uważa, że no, prawo jest nim, a on jest prawem. To znaczy, że nie musi pozostawać w granicach żadnego kodeksu. Może bić, maltretować, dręczyć osoby podejrzane i nie ma dla nich żadnej litości. Wreszcie kolekcjoner. Ten film, który Państwo widzicie, adaptacja książki Johna Folsa. No to jest już film o psychopacie. Myślę, że treść jest Państwu znana. Mężczyzna, tak jak kolekcjonuje się motyle, tak mężczyzna porywa sobie i zamyka jako pięknego motyla młodą, pełną życia, rudą dziewczynę. Ale oczywiście Wilder z tych czasów znany jest również z filmów bardziej rozrywkowych, z tych filmów właśnie, które my jako widzowie, myślę, mamy gdzieś tam z tyłu głowy i o nich pamiętamy. Oczywiście ten nieszczęsny Ben Hur z 59 roku, w którym Wilder postanowił przebić wersję Freda Niblo i 50 tysięcy statystów zebranych w rzymskim Cinecittà pod właśnie rozkazami Wildera i jego asystentów musiało organizować ten słynny wyścig kwadryk, w którym Charlton Heston jako Ben Hur ostatecznie rozprawiał się ze swoim przeciwnikiem, a w tle gdzieś tam brzmiała historia Jezusa Chrystusa. Znacie Państwo na pewno też Zabawną dziewczynę. Jeżeli nawet nie akcja tego filmu, to piosenki z niego pochodzące. Don't Rain on My Parade, śpiewany przez Barbra Streisand, który jest takim no, klasykiem do tej pory. Możecie Państwo kojarzyć też taki film jak Ukraść milion dolarów, w którym Audrey Hepburn z Peterem O'Toole'em postanawiają w pewnym muzeum zastąpić falsyfikat figurki Wenus figurką oryginalną, ponieważ wokół kradzieży i jakby podróbki, która została tam podstawiona, robi się wielka afera. I jeżeli chodzi o ostatni akcent, jakby zamykający twórczość Wildera, to jest to akcent dość ponury. W 70 roku Wilder robi film Prawo gwałtu. Taki jest tytuł polski. Tytuł amerykański jest dłuższy, The Liberation of L.B. James. I opowiada on o rasizmie, mówiąc wprost. Opowiada o tym, w jaki sposób działa amerykańskie prawo i bezprawie, w którym jeżeli biały mężczyzna ma romans z czarną kobietą i mąż tej kobiety żąda rozwodu, to żeby romans się nie wydał, należy zabić tego męża, należy się go pozbyć, należy wyciszyć całą sytuację. Jeżeli jeden z nich jest biednym murzynem, a drugi z nich jest wpływowym policjantem i adwokat da się przekonać do tego, żeby całą sprawę wyciszyć, to jakiekolwiek wątpliwości moralne nie mają tu żadnego znaczenia. Na szczęście sprawiedliwość nie śpi i w finale tego filmu także ów zleceniodawca morderstwa ponosi zasłużoną karę. Film bardzo ponury, ostatni film Wilera, z którym żegna się z kinem no w sposób właśnie bardzo taki pesymistyczny, w sposób bardzo taki ciemny. Film, który nie podobał się publiczności, który nie podobał się krytykom, nie odniósł żadnych sukcesów finansowych, a wręcz był klapą. Być może dlatego, że nie trafił wtedy także na swoją publiczność. W każdym razie to, że jest to ostatnie takie słowo Wilera, też świadczy o nim jako o reżyserze, który nie zatrzymywał się właśnie na tych hitach i na kolorowych filmach z happy endem, ale próbował cały czas grzebać w tych społecznych brudach, w tym, co jest wstydliwe, w tym, co jest ciemne, w tym, co opiera się na władzy, na pieniądzu, na przemocy, niesprawiedliwości i własnym egoizmie. Te mniej więcej składniki w tym filmie wybijały się najbardziej. Ponieważ czas już kończyć, jak w takim razie podsumować można styl samego Wilera? Przede wszystkim głębia ostrości. Ta głębia ostrości przepięknie opisywana przez André Bazena. Na tym kadrze być może jest mało widoczna, widoczna być powinna, natomiast rozdzielczość jest za mała. Kadr z najlepszych lat naszego życia. Na pierwszym planie siedzi kaleka Homer ze swoim wujkiem, ucząc się grać na pianinie jakiegoś szlagieru. Za nim stoi ten najstarszy z trzech weteranów, którzy wrócili po wojnie z frontu, który, ten właśnie alkoholik, któremu nie podoba się, że jego córka romansuje z jego właśnie tym młodszym kolegą, tym sprzedawcą, który dopiero na wojnie zrobił karierę, teraz nie może sobie znaleźć żadnego zajęcia. W związku z tym na trzecim planie, tam po lewej stronie, w takiej budce telefonicznej, widzimy właśnie tego trzeciego człowieka, który zostaje zmuszony do tego, żeby zadzwonić do tej dziewczyny i powiedzieć jej, że z nią zrywa. Drugi przykład opisywany przez André Bazena dotyczący owej głębi ostrości i inscenizacji w głąb Wilera jest przykładem z Lisiego Gniazda. I tutaj na pierwszym planie to jest właśnie ta finałowa scena. Siedząca w tej białej dosłownie masce z makijażu Betty Davis, która czeka, aż jej mąż skona na atak serca. Męża widzimy z tyłu. On w tej chwili zaczyna się czołgać od prawej strony ekranu w kierunku schodów. Będzie usiłował po tych schodach wejść po to, żeby dostać się do swojego lekarstwa, które ma mu uratować życie. Oczywiście, jak się Państwo domyślają, do tego lekarstwa się nie doczołga. Waller podawał też ciekawe inne wyjaśnienie tej sceny, dlaczego ona jest właśnie tak skonstruowana. Otóż aktor, który grał tego bohatera, miał jedną nogę drewnianą, znaczy miał protezę. I on nie był w stanie się wczołgać w żaden sposób w tych schodach, na te schody. W związku z tym trzeba było zastąpić go dublerem. I stąd właśnie ta postać w tle, której twarz jest już nierozróżnialna, to znaczy nasz główny aktor może zejść z planu, na to miejsce wchodzi właśnie dubler, który to dubler będzie czołgał się po schodach, a w momencie jak przyjdzie już do tego, żeby kręcić sceny zbliżeń na schodach, to wtedy znowu będzie tam już leżący właściwy aktor, który sobie spokojnie na te schody w międzyczasie wszedł. I wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale właśnie u Wilera, jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni i inscenizację wnętrz, w których najczęściej kręcił swoje filmy, to najistotniejszą bodaj rolę w jego filmach odgrywają właśnie te schody. Rozmaite schody, które no jak wiadomo w domu prowadzą z parteru na piętro, ale te schody, które u Wilera są też elementem takiej dominacji lub podległości. Ten, kto jest wyżej na schodach, ten, kto mówi z góry, triumfuje. Ten, kto jest niżej, jest postacią, która będzie o coś prosić, będzie o coś błagać. Ze schodów można patrzeć, ze schodów można podsłuchiwać, za schodami można się gdzieś zaczaić, podobnie jak między jednym pokojem a drugim. Ale zobaczycie Państwo, będzie to zwłaszcza widoczne w Jezebel, gdzie finałowa scena rozgrywa się właśnie na schodach. Fenomenalna scena, na której interpretacjach do tej pory ostrzył swoje pióra rozmaici krytycy. Jest fantastyczny jeden polski tekst pióra Alicji Hellman, nosi tytuł Kobieta w czerwonej sukni, który możecie się Państwo w razie czego też podeprzeć i sprawdzić sobie, jeżeli nie wyczujecie Państwo tego sami, w jaki sposób odczytać zakończenie Jezebel. Czy ta Jezebel jest kobietą jednak dobrą, Julia z kobietą dobrą, czy też kobietą do szczętu, do zła, do cna już zepsutą i wyrafinowaną tak, że zrobi wszystko, żeby osiągnąć swoje zamiary. Oczywiście oprócz tej inscenizacji w głąb związanej ze schodami, Wilder wykorzystuje też inne elementy, które oferują mu takie wnętrze. Wykorzystuje lustra, wykorzystuje okna, wykorzystuje właśnie rozmaite takie przejścia, odbicia. Cała ta przestrzeń, w związku z tym, że on ma akcję rozegraną w dwóch albo trzech albo czterech nawet planach i nie musi ich między sobą ciąć, opiera się wszystko na montażu wewnątrzkadrowym, on jest w stanie robić długie sceny, w których rozgrywa się w bardzo taki piękny sposób gra spojrzeń między postaciami, rozmijanie się tych spojrzeń także, wyrażanie rozmaitych emocji, czy to tych dobrych, czy to tych przede wszystkim jakichś wątpliwych, czy złych, czy niemoralnych. Te spojrzenia w lustra, które kieruje tutaj Regina ponownie z Lisiego Gniazda, czy jej brat ze swoim synem, kiedy planują kradzież pieniędzy mężu Reginy z banku. To są jedne z tych najsłynniejszych przykładów tego, w jaki sposób Wilder radził sobie z przestrzenią filmową. I wreszcie Wilder oczywiście jest mistrzem charakterów, mistrzem portretów wewnętrznych, ale Wilder jest też mistrzem kobiet. Liczba aktorek, które przez Wildera zostały odkrytych, czy miały jakby szczęście osiągnąć pełnię swoich umiejętności w jego filmach, jest ogromna. To są te wszystkie panie, które widzieliście Państwo na początku naszego spotkania i jeszcze kilka innych. Z ogromnym entuzjazmem wyrażała się o nim Betty Davis. W momencie, kiedy przyszło do tego właśnie, że Wilder miał taką sławę dosyć trudnego reżysera, Betty Davis i inne aktorki potrafiły też nawet rozsyłać listy do tych kolejnych osób, piszące, że nie martw się, Wilder zrobi z tego rolę twojego życia. Olivia de Havilland, która dostała Oscara za Dziedziczkę, sama zaproponowała Wilderowi reżyserię jej w tymże filmie, mając też taką nadzieję właśnie, że pracując ze świetnym reżyserem, sama będzie w stanie w jakiś sposób podnieść także swoje umiejętności filmowe. No i Audrey Hepburn, nikt o tym nie pamięta, ale przed Wilderem Audrey Hepburn zagrała tylko dwa takie, czy trzy króciutkie epizody i ta pierwsza jej główna rola, to odkrycie, należy właśnie do Wildera. Dzisiaj zobaczycie Państwo dwa filmy z 1937-1938 roku, czyli dwa filmy z tych wcześniejszych, klasycznych Wilderów. Jeden z nich to będzie Ślepy zaułek, film taki społeczno-gangsterski. Drugi będzie to film typowo kobiecy, jeden z najwybitniejszych amerykańskich portretów kobiety współczesnej, jakie powstały, czyli Jezebel. Zachęcam Państwa do niezatrzymywania się jakby na tych klasycznych hollywoodzkich interpretacjach tych filmów. Zachęcam Państwa także do niewierzenia na słowo bohaterce, zwłaszcza tego drugiego filmu, i zastanowienie się na swój własny rachunek, co to wszystko znaczy i kim jest Jezebel i w jaki sposób funkcjonuje Ślepy zaułek. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam Państwa na filmy.